Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mieliśmy wszyscy bardzo dobry czas uwielbienia. Uwielbienie jest niesamowicie istotne. Bóg chce, abyśmy oddawali Mu chwałę, kiedy oddajemy Mu chwałę, stajemy się świadomi Jego obecności. Wiemy, że On z nami jest, wiemy, że On jest prawdziwy, że On jest żywy i porusza nas Jego obecność. I to jest bardzo ważny element nabożeństwa. Drugim bardzo ważnym elementem nabożeństwa to jest to, o czym się karmimy, co będziemy jeść i wierzę, że to, co Bóg chce dzisiaj do nas powiedzieć. Mam nadzieję, że to okazanie, które za chwilę usłyszysz, będzie z takim słowem Pana Boga skierowanym w Twoją stronę. Oczywiście Bóg wyraża się bardzo często, Bóg inspiruje człowieka, który głosi kazanie, że mam nadzieję, że wszystkie moje dodatki ludzkie i to, co będzie z mojej inicjatywy i z mojej inspiracji, Bóg tego też gdzieś użyje, ale wierzę, że to, co dzisiaj Bóg chce nam powiedzieć, może mieć niesamowite i kolosalne znaczenie w Twoim życiu. Wiecie, że jesteśmy w serii pod tytułem Dobra Zmiana. Mówiliśmy o wielu rzeczach odnośnie dobrej zmiany. Mówiliśmy o tym, że nie należy się martwić i podawaliśmy sobie lekarstwo, jak żyć w taki sposób, aby się nie martwić. Mówiliśmy o tym, na czym polega prawdziwa zmiana. Mówiliśmy o czymś niesamowicie istotnym, czyli o przebaczeniu. I dzisiaj to kazanie zatytułowałem po prostu łacińskim słowem verte. Verte oznacza, to jest to słowo, które jest umieszczane na końcu stronicy i wskazuje na dalszy ciąg tekstu, że ten tekst znajduje się na drugiej stronie. A co to oznacza? Oznacza to tylko jedną rzecz. My bardzo często w naszym życiu zatrzymujemy się w miejscu i nie chcemy pójść dalej. Boża mentalność względem nas, kiedy patrzymy nawet na naród Izraela, to jest naród, który ciągle poruszał się w jakimś kierunku i kiedy w pewnym momencie zatrzymał się na pustyni i krążył tam przez 40 lat, to nie był Boży plan. To nie był Boży plan. Kiedy później Izrael wchodzi do ziemi obiecanej, Bóg cały czas pcha Izraela do przodu i intencją Pana Boga jest ciągle pchać nas do przodu, ponieważ On wie, że kiedy zatrzymamy się w miejscu, wtedy pojawią się w naszym życiu problemy, wtedy zaczniemy marnować czas, a nie wykorzystywać czas tak, jak On tego chce. Księga Jeremiasza, 29 rozdział, 11 werset, to są słowa, które Jeremiasz kierował do narodu izraelskiego, który był w niewoli babilońskiej. To musimy zrozumieć kontekst. Naród izraelski jest w niewoli jest babilońskiej. I w tym momencie Bóg mówi do Izraela takie słowa. Ja wiem, jakie wiążę z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Boże myślenie względem Ciebie i mnie jest takie, że Bóg chce dać Ci dobrą przyszłość, Bóg chce dać Ci przyszłość, która będzie przepełniona nadzieją, Bóg chce Ci dać przyszłość, która będzie przepełniona Jego błogosławieństwem, ale Bóg koncentruje się w naszym życiu na naszej przyszłości. On koncentruje się na naszej przyszłości. On nie chce, abyśmy zatrzymywali się w przeszłości, abyśmy zatrzymywali się i nie szli dalej. Przeszłość może zablokować Twoje życie, zatrzymać Cię w miejscu i ograbić Cię ze wszystkiego, co Bóg ma dla Ciebie w przyszłości. Mamy taką sytuację w pierwszej księdze Samuela w 16 rozdziale i pierwszym wersecie. Kontekst tej historii jest taki, że prorok Samuel powołał na króla Saula. Król to był pierwszy król Izraela i ten król Saul z powodu swojego nieposłuszeństwa Bóg go odrzucił. Bóg odrzucił króla Saula. Samuel prorok w pewnym momencie zaczął ubolewać i płakać nad królem Saulem. I 16 rozdział pierwszej księgi Samuela, pierwszy werset Biblia mówi tak. Potem Pan powiedział do Samuela, jak długo będziesz bolał nad Saulem, że ja odrzuciłem go jako króla Izraela. Napełnij swój róg olejem i idź. Posyłam cię jak do Jesaja Betlejemczyka, gdyż wśród jego synów upatrzyłem sobie przyszłego króla. Bóg kieruje słowo do Samuela dosyć radykalne. Mówi, jak długo będziesz płakał nad przeszłością? Jak długo będziesz nad tym płakał? Ja mam dla ciebie inny plan. Chcę, żebyś teraz wyruszył, chcę, żebyś poszedł i namaścił jednego z synów Jessego, żebyś namaścił go na króla. A ty ciągle siedzisz i płaczesz. I Bóg zwraca uwagę, Bóg wręcz koryguje Samuela, kiedy mówi, jak długo będziesz płakał. Kiedy patrzę na życie człowieka współczesnego, bo niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o naszą psychikę, niewiele się zmieniło o to, jak postrzegamy pewne rzeczy na przestrzeni tysięcy lat, ale widzę cztery pułapki odnośnie naszej przeszłości, które nas zatrzymują i blokują naszą drogę do przeszłości. Pierwszą taką pułapką jest coś, co nazywamy potępieniem. To jest życie w potępieniu. Potępienie to jest nic innego, jak życie pod presją tego, co się zrobiło w przeszłości. Ciągle powracające myśli obwiniające nas, że to jest nasza wina. Potępienie to jest nic innego, jak język diabła skierowany w życie człowieka, który oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi. To jest język, którego diabeł używa do życia chrześcijanina, potępiając go ciągle i ciągle i w kółko, przypominając mu jego błędy, przypominając mu jego grzechy, przypominając mu jego upadki, przypominając mu jego złe decyzje, przypominając mu wszystko, co złe. I kiedy my zaczynamy wierzyć temu potępieniu, to nas blokuje, bo czujemy się niegodni. Druga pułapka, której diabeł używa, to jest poczucie żalu. Poczucie żalu to jest nic innego jak życie skupione na zastanawianiu się, co by było, gdybym tego nie zrobił, albo co by było, gdybym jednak to zrobił. Poczucie żalu to jest świat, a co jeśli? A co jeśli? Co by było, jeśli bym to zrobił? A co by było, jeśli bym tego nie zrobił? Widzisz, poczucie żalu to jest znowu grzebanie w śmietniku przeszłości. My nie mamy wpływu na naszą przeszłość. To było, to się dokonało i koniec. Nie jesteś w stanie nic z tym zrobić. Poczucie żalu to jest znowu język naszego wroga diabła, który ciągle i ciągle próbuje blokować twoją przyszłość, przypominając ci i wbijając cię w świat, a co jeśli byś to zrobił? A co jeśli byś tego nie zrobił? A co jeśli byś podjął taką decyzję? A co jeśli podjął, a jeśli byś nie podjęła takiej decyzji? A co jeśli? A co jeśli? I żyjesz w poczuciu żalu. Potępienie, poczucie żalu i trzecia rzecz, potężna broń diabła. Bóg mówił o tym więcej niż nam się wydaje. Nowy Testament jest przepełniony jedną rzeczą, abyśmy tego nie robili. Trzecia pułapka to jest nieprzebaczenie. Nieprzebaczenie to jest życie z poczuciem zemsty, niesprawiedliwości i notoryczne myślenie o ludziach, którzy nam zawinili. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś człowieka, który żyje w nieprzebaczeniu. To są ludzie ciągle smutni, to są ludzie, którzy są ciągle załamani, to są ludzie, którzy ciągle i ciągle nie potrafią o niczym innym myśleć, jak tylko o swoich wrogach i o ludziach, którzy im zawinili. Wszystko, cokolwiek kojarzy im się z człowiekiem, który wyrządził im krzywdę, automatycznie powoduje, że w ich sercu odzywa się nieprzebaczenie. To nie jest Boży plan. Nieprzebaczenie jest w stanie cię zatrzymać. Kochany, jeśli słuchasz tego, miej świadomość, że diabeł nie ma większej broni, aby cię zatrzymać, jak nieprzebaczenie. Nieprzebaczenie otwiera drzwi diabłu. Otwiera drzwi diabłu, aby nas zniszczyć. Potępienie, poczucie żalu oraz nieprzebaczenie to są jego trzy bronie, których on używa. I czwarta rzecz to jest idealizowanie naszej przeszłości. Idealizujemy przeszłość. Jak kiedyś było pięknie, jak kiedyś było wspaniale, a teraz jest tak źle. Powiem wam, mam takiego znajomego. Ilekroć z nim rozmawiam, to on ciągle i ciągle wspomina czasy sprzed 25 lat, jak było pięknie kiedyś, jak było super, jak robiliśmy to, jak było pięknie i wspaniale. Idealizujemy przeszłość, ponieważ wybieramy tylko jeden fajny element z naszej przeszłości i nie pamiętamy już o mnóstwo rzeczy, które były fatalne, które były negatywne. Próbujemy idealizować przeszłość. Kiedy ciągle i ciągle idealizujesz przeszłość, zatrzymasz się w miejscu. Ciągle, jeśli używasz Facebooka czy mediów społecznościowych, czasami ktoś wrzuca takiego mema pod tytułem jak kiedyś było pięknie za czasów komuny. Naprawdę? Pięknie było za czasów komuny? Było wspaniale, kiedy mieliśmy cenzurę? Było wspaniale, kiedy mieliśmy godzinę policyjną? Było wspaniale widzieć puste sklepy? Naprawdę było pięknie? Naprawdę było wspaniale. Ciągle żyliśmy w taki sposób, że mieliśmy pieniądze, ale nie mieliśmy na co wydawać. Żeby kupić samochód, musiałeś dostać talon i musiałeś czekać na to przez długi czas. Idealizujemy przeszłość. Wybieramy jeden dobry element i wspominamy, jak było pięknie, zapominając o tym, jak było fatalnie, jak było źle. Potępienie, poczucie żalu, nieprzebaczenie, idealizowanie naszej przeszłości to są cztery rzeczy, których używa diabeł. Człowiek, o którym chciałbym wam teraz powiedzieć, który podaje nam remedium odnośnie tych czterech pułapek, podaje nam lekarstwo, ten człowiek nazywa się Paweł. To jest apostoł Paweł. Człowiek, który wyrządził wiele zła w przeszłości, a po swoim nawróceniu wyrządził mnóstwo dobra. Apostoł Paweł mógł stać się niewolnikiem przeszłości, ale jednak stał się autorem 28% Nowego Testamentu. Napisał 13 ksiąg z 27 Nowego Testamentu. Czyli prawie połowa testamentu jest jego autorstwa. To jest człowiek, który ze względu na swoje błędy, ze względu na potępienie, w którym mógł żyć, na poczucie żalu, w którym mógł żyć, na poczucie nieprzebaczenia, w którym mógł żyć i na poczucie dobrej przeszłości, która była w jego życiu, wiele rzeczy dobrych się funkcjonowało w jego życiu, on jednak nie idealizował swojej przeszłości. Jaka była postawa apostoła Pawła? Pomimo jego fatalnej przeszłości, jaka była jego postawa? Apostoł Paweł miał jedną filozofię, jeśli coś masz zapamiętać z tego kazania, to zapamiętaj to, co teraz tobie przeczytam. List do Filipian, 3 rozdział, wersety od 12 do 14. Paweł mówi tak, ten list został napisany, kiedy Paweł siedział w więzieniu. Nie mówię, że już do tego doszedłem, albo że już stałem się doskonały. Dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czy nie jedno? Paweł mówi, czy nie jedno? Zapominam o tym, co jest za mną i uparcie sięgam po to, co jest przede mną. Paweł mówi, zapominam o tym, co jest za mną. Zapominam o tym, co się dokonało. Zapominam o tym fatalnym, co się dokonało w moim życiu. O tej całej złej przeszłości i czasami przeszłości, która była dobra. Ja o tym zapominam. I wybieram zupełnie coś innego. Wybieram, aby dążyć do tego, co jest przede mną. Aby iść do tego, co jest przede mną. Mój drogi przyjacielu, czy nie jest czasami tak, że być może przeszłość trzyma cię w więzieniu i nie chce cię wypuścić na zewnątrz? Jeśli nie zapomnisz o swojej przeszłości, jeśli nie rozprawisz się ze swoją przeszłością, jeśli nie weźmiesz swojej przeszłości i nie złożysz jej przed Bogiem, zatrzymasz się i nie pójdziesz dalej. I nie pójdziesz dalej. Jest dla ciebie przyszłość. Bóg ma dla ciebie przyszłość. Jeśli ciągle żyjesz, Bóg ma dla ciebie przyszłość. I apostoł Paweł dalej mówi tak, zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Zapominam o tym, co jest za mną i zmierzam do tego, co jest przede mną. Po pierwsze, Paweł mógł rozpamiętywać ciągle swoją przeszłość, mógł rozpamiętywać całe zło, które się dokonało w jego życiu i żyć w potępieniu. Posłuchajcie, kim był Paweł. Paweł prześladował Kościół chrześcijański. Paweł, zanim się nawrócił, prześladował Kościół chrześcijański. Paweł pośrednio bądź bezpośrednio mordował pierwszych chrześcijan. Czy to były kobiety, czy to byli mężczyźni, Paweł pośrednio bądź bezpośrednio przyczyniał się do morderstwa chrześcijan. On de facto w momencie, kiedy się nawrócił, zmierzał do Damaszku, aby w Damaszku aresztować kolejnych chrześcijan. Dzieje apostolskie 9, rozdział, wersety od 1 do 3. Posłuchajcie. Saul, Paweł przed swoim nawróceniem nazywał się Saul. Saul z kolei wciąż owładnięty żądzą mordu w stosunku do uczniów pańskich, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagogi w Damaszku. Planował sprawdzić, czy są tam jacyś zwolennicy drogi, droga czyli chrześcijaństwo, mężczyźni lub kobiety, a jeśli okazałoby się, że są, chciał takie osoby schwytać i sprowadzić do Jerozolimy. Gdy był w drodze do Damaszku i już zbliżał się do miasta, otoczyło go nagle światło pochodzące z nieba. Paweł nawraca się w momencie w drodze do Damaszku, a w Damaszku miał przyczynić się do aresztowania chrześcijan i pośrednio bądź bezpośrednio nawet do mordowania chrześcijan. Paweł mógł żyć z takim potępieniem cały czas. Nagle nawraca się, staje się apostołem, Bóg zmienia jego imię z Saul na Paweł. I w tym momencie ten Paweł ciągle i ciągle mógł żyć w potępieniu na podstawie zła, którego dokonał w swoim życiu. Co robi Paweł? Co robi Paweł? Paweł wybrał, aby zapomnieć o tym, co za nim, i uparcie sięgać po to, co przed nim, bo wiedział o jednej rzeczy, którą napisał apostoł Paweł w swoim pierwszym liście, w pierwszym rozdziale i 19 wersecie. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, chcę ci coś powiedzieć. Nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie jest w stanie ci przebaczyć, jeśli tylko przychodzisz do Niego i prosisz o wybaczenie. Nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie jest w stanie wybaczyć ludziom, którzy szczerze przychodzą do Niego i proszą Go o przebaczenie. Jan mówi, jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny, On jest sprawiedliwy, przebaczy nam nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. To jest piękna rzecz. Cokolwiek zrobiłeś, zrobiłaś w swoim życiu, jeśli przyjdziesz szczerze do Boga, jeśli poddasz Mu swoje życie, jeśli przeprosisz Go za swoje grzechy, Bóg wybaczy ci każdy twój grzech. Absolutnie każdy. To jest piękna obietnica, o której Bóg mówi. On jest wierny, On jest sprawiedliwy, On przebaczy nam nasz grzech, On oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Następnie ten Paweł, który prześladował chrześcijan, który mordował chrześcijan, pisze piękny list do Rzymian. List do Rzymian to jest nic innego jak piękny opis Ewangelii. I w liście do Rzymian w 8 rozdziale, 1 wersecie ten Paweł mówi tak: teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Paweł mówi, nie ma potępienia dla tych, którzy poddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi, przeprosili Go za swoje grzechy. Nie ma dla ciebie potępienia. Bóg nigdy, ale to nigdy, nie przypomina ci grzechów, które wyznałeś. On tego nigdy nie robi. Popatrzcie na Psalm 103, werset 10. Jest opis Pana Boga. Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nam nie odpłaca według naszych win. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest Jego łaska dla tych, którzy się Go boją. I posłuchajcie tego. Jak daleko wschód leży od zachodu, tak daleko On oddalił od nas nasze nieprawości. Bóg mówi, jak daleko jest oddalony wschód od zachodu, tak ja oddalam grzechy, które mi wyznajesz, od ciebie. Wiecie, że wschód z zachodem się nigdy nie spotyka? Bóg nie mówi, ja oddalam twoje grzechy jak północ i południe. Północ i południe mamy biegun północny, mamy biegun południowy, to jest konkretna odległość, to są tysiące kilometrów. Jeśli Bóg by oddalił nasze grzechy jak od północy do południa, to znaczy, że jest to ograniczona odległość, ale Bóg mówi, ja oddalam od ciebie grzechy, które mi wyznałeś, ja to oddalam od ciebie tak daleko, że to się nigdy nie spotka. Tak daleko, że nigdy, ale to nigdy, to się nie spotka i nikt nie ma prawa przypominać ci twoich grzechów. Kiedy przypominasz sobie grzech, kiedy przypominasz sobie grzechy, które Bóg już tobie przebaczył, sam się nakręcasz i sam czynisz sobie więzienie w twojej przeszłości. Pamiętam, kiedy byliśmy młodym małżeństwem z moją żoną, powiedzieliśmy sobie bardzo otwarcie na temat naszej przeszłości. Ta przeszłość była różna. Ta przeszłość była różna, ale wyznaliśmy sobie wszystkie nasze grzechy, tak żeby nie mieć żadnych tajemnic. I powiem wam, kiedy wyznaliśmy sobie nasze grzechy, kiedy następnie wyznaliśmy nasze grzechy Panu Bogu, w tym momencie jedyne, co mógł diabeł robić w naszym życiu, to siać potępienie, próbując przypominać nam naszą złą przeszłość. Ale my wybraliśmy zapominać o tym, że to, co się wydarzyło złego w naszym życiu, wybraliśmy o tym nie pamiętać i przyjęliśmy Boże przebaczenie. Przyjęliśmy Jego łaskę. To jest piękne, że psalmista w psalmie 103 mówi, że Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów. On nie odpłaca nam według naszych win. A więc co z tym grzechem? Gdzie ten nasz grzech się znajduje? Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 21 werset, posłuchajcie. Jeden z potężniejszych wersetów w Nowym Testamencie. On tego, który nie poznał grzechu, jest mowa o Chrystusie, Chrystus nigdy nie zgrzeszył. On tego, Bóg, Ojciec, tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w nim staliśmy się sprawiedliwością Boga. Posłuchajcie jeszcze raz. On tego, jest mowa o Bogu Ojcu, który czyni Chrystusem, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Boga. Doszło do wymiany. My byliśmy grzesznymi ludźmi. Chrystus był sprawiedliwy. Nigdy nie zgrzeszył. My byliśmy grzesznymi ludźmi. My, tutaj jesteśmy my. I Bóg uczynił na krzyżu coś niesamowitego. On wziął nasz grzech, położył, złożył na krzyżu na Chrystusie i każdy, kto przychodzi do Chrystusa, poddaje Mu swoje życie i prosi o przebaczenie, otrzymuje sprawiedliwość od Chrystusa i staje się sprawiedliwy w Jego oczach. Nasz grzech zostaje przybity do krzyża Jezusa Chrystusa. Chrystus rozprawił się z naszym grzechem w taki sposób, że wziął grzech, nasz grzech i przybił go do krzyża. My możemy skorzystać teraz z tej sprawiedliwości, bo w momencie, kiedy poddajesz swoje życie Jezusowi, w momencie, kiedy wyznajesz Mu swoje grzechy, zaczynasz być przyobleczony w sprawiedliwość, którą miał Chrystus. Jesteś czysty, jesteś sprawiedliwy w Jego oczach, ponieważ twój grzech został przybity na krzyżu z Jezusem Chrystusem. To jest właśnie Ewangelia. To jest właśnie Ewangelia. On nie postępuje z nami według naszych grzechów. On postąpił z naszymi grzechami w taki sposób, że pozwolił, aby przybito Jezusa Chrystusa do krzyża i On się stał grzechem za nas, abyśmy my stali się sprawiedliwością. To nie dzieje się automatycznie. To dzieje się tylko wtedy, kiedy przychodzisz do Chrystusa, wyznajesz Mu swoje grzechy i prosisz Go o to, żeby On przyjął twoje życie i poddajesz Mu swoje życie. W tym momencie dochodzi do tej potężnej wymiany. Paweł mógł żyć w potępieniu, mógł żyć w poczuciu żalu tego, co zrobił, ale on wybrał, zapomniał o tym, co jest za nim i zdążał do tego, co jest przed nim. On przyjął Boże przebaczenie. Z człowieka grzesznego stał się Bożą sprawiedliwością. Stał się sprawiedliwy dzięki temu, że spotkał się z Jezusem Chrystusem i podał Mu swoje życie. On w liście do Rzymian w 8 rozdziale, 1 wersecie mówi, nie ma potępienia, nie ma poczucia winy, nie ma poczucia żalu dla tych, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Jaka to jest piękna rzecz. Oczywiście diabeł będzie ciągle wyciągał ze śmietnika twoich wyznanych grzechów, będzie wyciągał i próbował ci je wrzucać do twojego umysłu, abyś sobie przypominał te grzechy, abyś ciągle żył w potępieniu i w poczuciu żalu. Ale nie musisz, możesz powiedzieć, Możesz powiedzieć: diablu, diable, ja przeprosiłem Chrystusa za moje grzechy i mam przebaczenie i nie ma dla mnie żadnego potępienia. Koniec. I żyjesz życiem w przebaczeniu, żyjesz życiem w Jezusie Chrystusie, a nie żyjesz życiem opartym ciągle, jak rozpamiętuję o swojej przeszłości, która nic nie daje, bo przeszłości nie zmienisz. Druga rzecz. Odnośnie trzecia pułapka, pierwsza pułapka to było potępienie, druga pułapka to było poczucie żalu, trzecia pułapka to jest nieprzebaczenie. Czy Paweł mógł żyć w nieprzebaczeniu? Paweł już mógł żyć w nieprzebaczeniu nawet jako chrześcijanin. Posłuchajcie drugiego listu do Koryntian, 11 rozdziału, werset 22 do 28. Paweł mówi tak: Hebrajczykami są, ja także, Izraelitami, ja także, potomstwem Abrahama, ja także, sługami Chrystusa są. Jako obłąkany mówię, tym bardziej ja. I teraz to jest istotne. Więcej zaznałem trudów, częściej byłem w więzieniach, ponad miarę poddawano mnie chłostom. Często bywałem w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 razów bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamieniowany. 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem na pełnym morzu. Często bywałem w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach ze strony zbójców, w niebezpieczeństwach ze strony rodaków, w niebezpieczeństwach ze strony pogan, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w bezsennych nocach, w głodzie i w pragnieniu, często w postach na ziemi, na zimnej i w nagości. Poza tymi sprawami zewnętrznymi pozostaje moja codzienna odpowiedzialność, troska o wszystkie kościoły. Ja się zmęczyłem czytając wszystkie problemy, które miał apostoł Paweł. Prześladowany, biczowany, kamieniowany, walczący o życie, często w głodzie, często w zimnie, często w strachu, że nie przeżyje kolejnego dnia. Takie było życie apostoła Pawła i powiem wam, główny atak w życiu apostoła Pawła pochodził ze strony Hebrajczyków, pochodził ze strony jego rodaków, bo apostoł Paweł był Hebrajczykiem, apostoł Paweł był Żydem. I oni próbowali go niszczyć. Oni próbowali go prześladować. Nie tylko oni, ale głównie oni. Jaka była postawa Pawła odnośnie przebaczenia i odnośnie nieprzebaczenia? To pisze apostoł Paweł w swoim liście do Kolosan w 3 rozdziale, 13 wersecie. Powiem wam tak, jeśli ktoś by mnie ukamieniował, jeśli ktoś próbowałby mnie zabić, jeśli ktoś by mnie wychłostał, nie byłoby mi łatwo przebaczyć takiemu człowiekowi, ale Paweł znał złotą zasadę. Ta zasada jest napisana w liście do Kolosan w 3 rozdziale i 13 wersecie. Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczyć sobie nawzajem. Jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu, jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. Powiem wam, jacy ludzie nie mają problemu z przebaczeniem. Wiecie, jacy ludzie nie mają problemu z przebaczeniem? Ludzie, którzy mają świadomość, ile Chrystus im przebaczył. Jeśli masz świadomość, jak wiele grzechów, jak wiele zła przebaczył ci Chrystus, w tym momencie będzie bardzo łatwo ci przebaczać. Jeśli nie masz świadomości, jak wiele Chrystus ci przebaczył, albo wydaje ci się, że jesteś dobrym człowiekiem i tak naprawdę Bóg nie miał ci wiele do przebaczenia, to po prostu nie znasz Chrystusa, bo kiedy znasz Chrystusa, kiedy poznajesz Chrystusa, to w tym momencie, poznając Jego, widzisz swoją grzeszność. Widzisz swoją grzeszność. Moment, kiedy ja oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to był taki moment, kiedy ja przez cały tydzień wyznawałem Panu Bogu moje grzechy, ponieważ czułem się brudny, ponieważ czułem, że było tyle zła w moim życiu i przepraszałem Go za każdy grzech po kilkanaście razy. Na marginesie nie musisz przebaczać, nie przepraszać Pana Boga kilkanaście razy. Raz wystarczy. Ale ja po prostu miałem takie poczucie winy, ja miałem takie poczucie nieczystości, ja miałem takie poczucie grzechu, że wyznawałem mu moje grzechy. I powiem wam, to wszystko, ta świadomość mojego grzechu i tego, ile Chrystus mi wybaczył, ta świadomość pozwala mi przebaczać innym ludziom, którzy zawinili względem mnie. Paweł mówi, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu, jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. Jak Chrystus darował wam, tak i czyńcie wy. Paweł znowu w liście do Rzymian, w 9 rozdziale, 1 wersecie mówi tak. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, poświadcza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że odczuwam ogromny smutek i nieustający ból w moim sercu. Bo sam byłbym gotów zostać odłączony od Chrystusa. To jest szokujące, co mówi Paweł. Paweł mówi, Bóg mi świadkiem, że byłbym w stanie pozwolić na to, aby odłączono mnie od Chrystusa. Innymi słowy, byłbym w stanie, aby mnie potępiono, byłbym w stanie przyjąć to potępienie i życie bez Chrystusa, jeśli tylko miałoby to pomóc moim braciom, moim krewnym według ciała. To jest werset, którego ja nie pojmuję. Paweł tak bardzo kochał swoich rodaków, tak bardzo kochał Hebrajczyków, którzy go głównie prześladowali, że on ze względu na ich zbawienie byłby w stanie pozwolić na to, aby odcięto go od miłości Chrystusa. Wyobrażasz sobie ten rodzaj miłości, ten rodzaj poświęcenia, kiedy Paweł jest tak zdeterminowany, kiedy Paweł ma tyle przebaczenia w sobie względem Hebrajczyków, którzy go prześladowali, kamieniowali, biczowali, którzy powodowali w jego życiu ciągłe i ciągle zagrożenie. On miał tyle przebaczenia w swoim życiu, że był w stanie oddać swoje życie dla zbawienia swoich rodaków. To jest, dla mnie to jest niepojęte. Dla mnie to jest niepojęte, jak potężna była miłość w apostole Pawle. Paweł nie żył w poczuciu winy, Paweł nie żył w potępieniu, Paweł nie żył w poczuciu żalu, Paweł nie żył w nieprzebaczeniu. Paweł żył w wolności, mówiąc, zapominam o tym, co jest za mną, zapominam o tym, co wydarzyło się wczoraj, zapominam ból, którego dokonał się wczoraj w moim życiu. Ja przebaczam tym ludziom w imieniu Jezusa Chrystusa, ja ich błogosławię, jestem w stanie oddać za nich życie. Tak bardzo jestem pełen miłości względem ludzi. Taki był Chrystus. Chrystus umierał na krzyżu za ludzi. Wiecie, śmierć na krzyżu była straszną śmiercią. Straszną śmiercią. To był potężny ból. Ta agonia śmierci, to było tak straszne, to był tak olbrzymi ból, że nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić. Rzymianie, którzy wymyślili śmierć krzyżową, wycofali się w IV wieku z krzyżowania ludzi, bo widzieli, jak potężny ból znoszą ci ludzie, którzy umierają. I na krzyżu Chrystus wypowiada takie słowa. Ojcze, przebacz im, tym, którzy mnie biczowali. Przebacz tym, którzy przybijali gwoździe do moich rąk. Przebacz tym, którzy mnie biczowali. Przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Ja nie mam pytań. Ja tylko staram się mieć taką postawę, staram się, jak Jezus Chrystus względem przebaczenia. Staram się mieć taką postawę, jaką miał apostoł Paweł względem przebaczenia, kiedy przebaczał swoim rodakom, kiedy przebaczał Żydom. Ja tylko się staram i proszę Boga o pomoc, abym mógł tak przebaczać, aby nieprzebaczenie nie zatrzymało mnie w mojej przyszłości. I trzecia rzecz, Paweł mógł idealizować swoją przeszłość. Paweł nie był byle kim w przeszłości, zanim poznał Chrystusa. List do Filipian, 3 rozdział, wersy 4-8, apostoł Paweł mówi, kim był. Jeśli ktoś sądzi, że może to czynić, to tym bardziej ja. Byłem obrzezany 8 dnia z rodu Izraela, z plemienia Beniamina. Hebrajczyk od pokoleń, w stosunku do prawa faryzeusz, w kwestii gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości, jeśli mierzyć ją normą prawa, czyli jeśli mówimy o wypełnianiu przykazań, to człowiek bez zarzutu, a jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój. Wszystko uznaję za gnój, mówi apostoł Paweł, żeby tylko zyskać Chrystusa. Apostoł Paweł przedstawił się, kim on był. Był faryzeuszem. Był wybitnie wykształconym faryzeuszem. Był człowiekiem, który otrzymał swoją edukację w szkole Gamaliela, jednego z najlepszych rabinów w tamtym czasie. Człowiek genialny. Gamaliel był genialnym człowiekiem i wszyscy, którzy wpadali do jego szkoły, byli genialnymi ludźmi. Edukacja, którą on otrzymał, powodowała, że był bardzo restrykcyjny, jeśli chodzi o wypełnianie prawa. Paweł nie bał się powiedzieć, że był gorliwym, był wręcz zelotą, był gorliwcem, jeśli chodzi o przestrzeganie prawa. Był wystawiony, był nauczany klasycznej literatury, filozofii, etyki. Paweł potrafił mówić i czytać w języku aramejskim, w języku greckim i w języku łacińskim. To był człowiek, który, mówiąc językiem współczesnym, był wykształcony na takim uniwersytecie jak na przykład Harvard. Ale Paweł mówi, wszystko uznaje za śmiecie w porównaniu do tego, czym jest poznanie Chrystusa i w porównaniu do tego, kim jest Jezus Chrystus i w porównaniu do tego, jak wygląda życie z Jezusem Chrystusem. Paweł mógł idealizować przeszłość. Ale Paweł skontrastował swoją przeszłość z doniosłością, którą jest poznanie Jezusa Chrystusa. Co jest takiego w poznaniu Jezusa Chrystusa, co spowodowało, że Paweł nie idealizował, że Paweł totalnie odrzucił całą swoją przeszłość? Kiedy poddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, po pierwsze otrzymujesz przebaczenie grzechów. Nie ma nad tobą potępienia, nie ma nad tobą poczucia żalu, nie ma nad tobą absolutnie, diabeł nie jest się w stanie czepić czegokolwiek w twoim życiu, bo stałeś się sprawiedliwy w jego oczach. W momencie, kiedy poddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, Duch Święty, trzecia osoba Pana Boga, zaczyna mieszkać w tobie. Bóg jest w tobie. I ty odczuwasz to każdego dnia. Odczuwasz jedną rzecz bardzo mocno każdego dnia, że jesteś Jego własnością, że jesteś Jego synem, że jesteś Jego córką. Masz świadomość, że śmierć w tym momencie nie ma nad tobą żadnej władzy, ponieważ twój ostatni oddech na ziemi będzie pierwszym oddechem w niebie. Twój ostatni oddech na ziemi, w życiu chrześcijańskim, ostatni oddech chrześcijanina na ziemi, to jest pierwszy oddech w niebie. Biblia obiecuje ci pewność zbawienia, kiedy poddajesz swoje życie Chrystusowi. I kiedy zaczynasz żyć w niebie, to tam już nie ma końca, bo wieczność spędzasz z Bogiem. Na ziemi łapiesz również zrozumienie, do czego zostałeś stworzony, do czego zostałeś powołany. I w tym momencie w twoim życiu pojawia się spełnienie, którego nie jesteś w stanie wytworzyć na żadnym kursie samomotywacyjnym. Jesteś w stanie, możesz przeczytać tysiące książek, możesz rozmyślać nad jakąkolwiek filozofią w twoim życiu. Nigdy nie pojawi się spełnienie w twoim życiu, ani szczęście i radość w twoim życiu takie, jakie masz, żyjąc z Jezusem Chrystusem. Paweł odrzucił całą swoją przeszłość. Paweł nie idealizował. Paweł żył bez potępienia, Paweł żył bez poczucia żalu. Paweł żył w totalnym przebaczeniu. I Paweł wypowiedział piękne słowa w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale i 17 wersecie. Te słowa mogą stać się za moment słowami, które Bóg wypisze w twoim sercu. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. Tak więc, kto jest w Chrystusie, mówi Paweł, ten, kto poddał swoje życie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, cała przeszłość, to wszystko przeminęło, to wszystko zostało ci przebaczone. Nie ma potępienia, nie ma poczucia żalu, nie ma poczucia winy w twoim życiu. To przeminęło i wszystko stało się nowe. Czy chciałbyś doświadczyć tego w swoim życiu? Czy chciałbyś doświadczyć tego w swoim życiu? Aby nastało nowe. Aby przyszło nowe. Ale przede wszystkim, aby stare przeminęło. Jeśli oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jest tylko jedna osoba, która będzie próbować ci przypominać twoją przeszłość. Tym kimś jest diabeł. I to, co on będzie próbował ci przypominać, jest zawsze naznaczone kłamstwem, bo on jest ojcem kłamstwa. On będzie ci przypominał przeszłość w taki sposób, jakby to ciągle było faktem. Jakby to ciągle miało wpływ na twoje życie, jakbyś ciągle był człowiekiem, który jeszcze coś musi zrobić. W momencie, kiedy poddajesz życie Jezusowi, w momencie, kiedy prosisz Go o przebaczenie swoich grzechów, wszystko, co stare, przeminęło i przychodzi nowe. To jest dramatyczne doświadczenie w naszym życiu. Możesz dzisiaj zapomnieć o całej swojej przeszłości, przyjść do Chrystusa i prosić Go o przebaczenie, aby On stał się Panem w twoim życiu. Jeśli chciałbyś się pomodlić teraz ze mną, taką modlitwą, właśnie modlitwą prośby o przebaczenie, modlitwą wyznania swoich grzechów i modlitwą zaproszenia Boga do swojego życia, aby wszystko, co nowe, zaczęło się w twoim życiu, jeśli chciałbyś tego doświadczyć, to proszę pomódl się teraz ze mną. Powtórz za mną taką prostą modlitwę. Nie musisz kropka w kropkę powtarzać, ale niech to będzie szczere wyznanie twojego serca. Panie Jezu, ja dzisiaj przychodzę do ciebie i chcę cię prosić, abyś przebaczył mi każdy mój grzech. Panie, tego było tyle, że nie jestem w stanie teraz ci tego wszystkiego powiedzieć. Przebacz mi moje grzechy. Oczyść moje serce. Oczyść moje życie. Ja poddaję ci dzisiaj moje życie. Weź je. I przebacz mi. I bądź Panem w moim życiu. I wyznaję dzisiaj swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go twoim Zbawicielem, to chcemy ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w twoim życiu i zapraszamy cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.